Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, to jest Nadwiślański Cross, część druga najnowszego odcinka, czyli ta na moim kanale, w którym moim gościem jest Radosław Pyfel, znawca spraw międzynarodowych, a przede wszystkim spraw azjatyckich. Witam Cię, Radku.
Witam Cię serdecznie i witam Państwa i rosnące grono widzów i fanów naszych rozmów.
Przede wszystkim chciałem zaprosić na pierwszą część tego odcinka, która jest już na kanale Radka obecna i w tamtej części ja snuję takie przerażające prognozy, co się może wydarzyć w polskim życiu politycznym w roku 2025, ale prognozy, które niestety są oparte na twardych podstawach i na faktach, na tym, co się wydarzyło w roku mijającym. A teraz chcielibyśmy porozmawiać o tym, co może się wydarzyć, co się wydarzyło i co może się wydarzyć w roku 2025, ale w sprawach międzynarodowych. I zacząć bym chciał od prośby o pewne podsumowanie, ale może właśnie nie zaczniemy tego podsumowania od sprawy, o której myśmy obszernie mówili w poprzedniej części tego odcinka, czyli od wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych, tylko ja bym Cię chciał poprosić, żebyś zarysował naszym widzom taką perspektywę, gdzie się przesunęły, jeżeli w ogóle, w którą stronę poszły dwa najważniejsze kraje z tego globalnego, jak to się mówi dzisiaj, południa, czyli Chiny i Indie. Myśmy o tych krajach bardzo dużo mówili oczywiście w naszym nadwiślańskim krosie, o Indiach mówiliśmy przy okazji wizyty pana Modiego. No, co się wydarzyło? Czy to był rok jakichś istotnych zmian, jakiejś istotnego przesunięcia strategicznego?
No, nie mam dobrych wieści, od tego bym zaczął, że nie mam dobrych
wieści. Niemożliwe, zaskakujące, naprawdę.
Nie będzie lepiej niż było u mnie na kanale, gdzie rozmawialiśmy bardziej o regionie i bardziej o Polsce, chociaż akurat Indusi powiedzieliby inaczej, no oni mają się z czego cieszyć. Chińczycy wydaje mi się, że też. Jesteśmy w świecie wielkich zmian, zmian geopolitycznych, mamy rewolucję geopolityczną, więc tworzy się nowy układ. Nie ma co już chyba tutaj zanudzać naszych widzów tym, że ten układ się rozpadł, bo miałem wrażenie, że to były takie zaklęcia, że każdy, kto mówi, że ten układ się rozpada, no to jest jakimś rewizjonistą, albo już nie chce się śmiać z tych przesądów polskiego inteligenta, który wiele rzeczy uważa za niegodnych. Już wolę to powiedzieć na wstępie naszego programu, wiem, że zawsze cię bawi to porównanie, albo mówić o tym, że za tym wszystkim stoi Putin, ale jest wielka zmiana geopolityczna, też wielka zmiana technologiczna, pamiętajmy o tym. No i co za tym idzie, także wielka zmiana społeczna, co widzimy w Europie Zachodniej, gdzie wiele scen politycznych już doświadcza tych napięć i pewnie będzie tak w Polsce, a Indusi sobie siedzą na wzgórzu i obserwują walczące tygrysy, utrzymują relacje z Federacją
Czyli
Rosyjską.
Tutaj, przepraszam, tu używasz przysłowia chińskiego do opisania hinduskiej strategii.
Tak, bo wydaje mi się, że oni nawet pełniej to realizują niż Chiny, dlatego że Chiny jest próba podejmowana ściągania Chin z tego wzgórza. To się na razie nie udaje, a podejmie tą próbę na pewno też i Donald Trump, że będzie starał się Chiny po prostu stamtąd ściągnąć, ale Indiom chyba lepiej się udaje realizacja tej chińskiej maksymy, pewnie mają jakieś swoje przysłowie, jednak to też jest kilka tysięcy lat cywilizacji, więc wykształcili i takie powiedzenia, a tak się zastanawiam, czy mamy w Polsce albo w ogóle w tym świecie europejskim jakieś takie przysłowie na siedzieć na wzgórzu, obserwować walczące tygrysy. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Ja to jest chyba z polskiego.
No coś takiego, tylko że to powiedzenie chińskie, i myślę, że to jest też istotny komentarz do roku 2024, ono podkreśla ten aspekt cierpliwego oczekiwania, bo gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, to jest ta sytuacja bardzo dynamiczna, prawda? Oni się teraz nawalają i teraz się korzysta.
Bardzo taki spesela, tak jakbyś, jak mówisz. Takie, no,
otóż to, a tutaj to jest takie właśnie bardziej, że cierpliwie, prawda? To jest trochę takie rosyjskie tisze jedziesz, dalsze budziesz, ale no, tu jest ten aspekt rzeczywiście korzystania na tym, co się przydarzy wrogowi.
Tak, i taki był 2024 rok, więc gdybym miał się ograniczyć do, po chińsku to brzmi Zhuoshang Guanghu Dou, czyli nawet w pięciu znakach bym to określił, to by był 2024 rok i mam takie wrażenie, że w przypadku Chin to będzie próba utrzymania tego w 2025, czyli dalej siedzimy, obserwujemy, zarządzamy też wyzwaniami wewnętrznymi, bo tych w Chinach też trochę się pojawia i gdzie się nadarza okazja, tam wygrywamy jakieś rozbieżności, tam wygrywamy jakieś sprzeczności i to będą starały się robić Chiny i dobrze to robią Indie, moim zdaniem. One rozgrywają też na wiele frontów, już nawet są strategicznym partnerem również Polski od jakiegoś czasu i pamiętajmy też, że Indie dostają dużą rentę rozwojową ze względu na gwałtowną urbanizację, która następuje w tym kraju. To jest już zasób, który wyczerpał się w Chinach, gdzie przez ostatnie lata, to miałem okazję obserwować, tam kilkanaście milionów ludzi przeprowadzało się co roku ze wsi do miast i teraz taki gwałtowny proces urbanizacji zachodzi w Indiach i gospodarka Indii rośnie jak na drożdżach. Indie w tych konfliktach bezpośrednio nie biorą udziału, są pożądanym partnerem przez wszystkich, chociaż Chiny im bardziej, akurat paradoksalnie posuwa się Federacja Rosyjska, tym Chiny też, mam wrażenie, bo ostatnio nawet i Francuzi szykują się do kolejnej wizyty w Pekinie i będą namawiać, żeby Chiny coś zrobiły w kwestii Ukrainy i nawet takie sygnały zaczął wysyłać Donald Trump. Więc no, to make the long story short, no teraz już powiem po angielsku, żeby troszkę przenieść się w inny obszar geograficzny, skoro tak mieszamy języki, tradycje i cywilizacje, to powiedziałbym, że 2024 rok, rok wielkich zmian, taki pewnie będzie 2025 i to będzie rozgrywka wielu mocarstw. No oczywiście w tej rozgrywce uczestniczą Indie, Chiny z nie najgorszym rezultatem, szczególnie jeśli chodzi o Indie, a moim zdaniem porażkę ponosi Unia Europejska, która znajduje się w kleszczach między Chinami i między Stanami i będzie najważniejszą decyzją 2025 roku, czy Donald Trump uderzy, jak mocno uderzy w Chiny, jeżeli chodzi o te taryfy celne, bo pewnie w jakiś sposób uderzy, i czy uderzy też w Unię Europejską, bo każde uderzenie w Unię Europejską, no to wydaje mi się, że tutaj będzie bardzo wiele zmieniać, a Unia ponosi, w ogóle ponosimy w Europie, no jednak spory koszty wszystkich zmian geopolitycznych, technologicznych i społecznych. I to tak w skrócie, jeśli chodzi o wstęp tutaj, trzęsienie ziemi, napięcie będzie rosło jak u Hitchcocka.
Myśmy o tym rozmawiali w jednym z ostatnich odcinków, nawet on był zatytułowany Europa w kleszczach i to właśnie chodziło o te kleszcze z jednej strony amerykańskie, z drugiej strony chińskie. A kolejna rzecz, która dotyczy podsumowania 2024 roku, jeżeli mówimy o Chinach i o Indiach, no trochę też o Rosji, chociaż Rosja to chyba jest nieco osobna historia, to mamy na myśli coś, co bywa nazywane w ostatnich latach globalnym południem, chociaż tak naprawdę te kraje są w większości na półkuli północnej, wcale nie południowej, ale to jest taka umowna nazwa. I zastanawiam się, jaki wpływ na to globalne południe twoim zdaniem będzie miało to, co się wydarzyło w Syrii. To jest chyba jednak dosyć istotne wydarzenie w ciągu ostatnich lat, czyli upadek reżimu Aszara al-Basada, no przyjęty w Polsce moim zdaniem z jakimś po prostu nieracjonalnym kompletnie entuzjazmem, bo z punktu widzenia cywilizacyjnego, ale też z punktu widzenia zagrożenia imigracją, wejście tam tej islamskiej grupy, która ma ten, jak to oni się nazywają, HTC, tak? Chyba jakoś tak.
Żeby było prościej.
No więc właśnie, to ich wejście w to miejsce, czy wypełnienie częściowo tej próżni oznacza po pierwsze, że Syria staje się, przynajmniej oni chcą z Syrii zrobić emirat muzułmański, jednocześnie od zachodu wchodzi Izrael i tam zajmuje część terytorium. No generalnie rzecz biorąc, ta taka powiedzmy dynamiczna, chwiejna, ale jednak jakaś równowaga, która panowała od lat właśnie w związku z istnieniem tego reżimu Asada, się po prostu zawala w tym momencie. I teraz jest pytanie, no bo tak, mówiło się, że to oznacza osłabienie Rosji, bo Rosja tam była obecna,
Z Polski, no, ale się właśnie... najważniejsze, tutaj już dyskusja się kończy.
Tak, tak, no więc to tak wiadomo, polski inteligent na to głównie zwraca uwagę. Rosja tam była najważniejsza, wycofała się częściowo przed tą sytuacją. Wiem, że widziałem takie informacje, że w ogóle to jest ciekawe, że Rosjanie tam jakieś bazy jeszcze utrzymują i w ogóle nie chcą ich opuścić. To jest też interesujące. Mówiło się też, że to oznacza cios w Chiny. Jak to tak naprawdę jest? To znaczy, czy ta sytuacja twoim zdaniem osłabia te kraje globalnego południa, czy może nie ma wpływu, a może nawet je wzmacnia? Jak ty to interpretujesz?
Ja to interpretuję indyferentnie. To znaczy, moim zdaniem nie ma to wielkiego wpływu na ten układ sił, w którym globalne południe rośnie. Ono rośnie i będzie rosnąć i to pokazują te dane makroekonomiczne, to pokazuje Excel, to pokazuje też to, w jaki sposób rozrastało się BRICS w 2024 roku i pewnie będzie się rozrastać w 2025, mimo że tutaj do wyłomu trochę doprowadził prezydent Argentyny Javier Milei, który się wycofał. Arabia Saudyjska jest tam sceptyczna, ale dochodzą nowe kraje i są kolejne rozszerzenia. I globalne południe no, będzie w jakiś sposób rosło w siłę. Możemy się zastanawiać, jaką to będzie przybierać formę i Syria tego nie zmieni. To jakby po pierwsze. Po drugie, bo zdaniem Syria pokazuje dwa istotne trendy. No, czy po pierwsze, że mocarstwa będą walczyć i będą znajdywać sobie takie miejsca, gdzie będą się konfrontować poprzez, jak to anglosasi mówią, proxy wars, tak? I Ukraina też jest takim miejscem, nie oszukujmy się.
Wojny zastępcze.
Tak, i moim zdaniem, jeżeli byśmy tutaj odeszli trochę od tradycji polskiego inteligenta, która co może będzie już niegodne samo w sobie, to moim zdaniem Polska powinna robić jak najwięcej i wszystko, żeby nie stać się tak gospodarzem takiego geopolitycznego mundialu, którym dzisiaj jest Syria i Ukraina. I to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, to powiedziałbym, że jest bardzo cienka granica, o czym też troszkę zasygnalizowałeś to w swoim pytaniu. Między takim pokojem, stabilnością, że wydawało się, że jest Asad, że on zawsze będzie, że taki kraj jak Syria jest powstrzymany z różnych tam kawałków, bo sam przecież Asad jest alawitą, to są różne wyznania i jakoś ta Syria funkcjonowała, po czym raptem okazało się, że jest wojna wszystkich ze wszystkimi. Jest bardzo cienka granica i też nam się wydaje, że Polska jest takim krajem stabilnym i takim zawsze będzie, że te wojny wszystkie są wirtualne i wielu krajom się tak wydawało, prawdę mówiąc. No po czym okazywało się, że to się wszystko rozpada na kawałki i zwróciłbym tu uwagę jeszcze na nowych graczy. Dużo w naszej ostatniej rozmowie, dużo miejsca poświęciliśmy Węgrom, no a troszkę tak przykornie cię pytałem, czy to w ogóle już jest rozbudowa wpływów węgierskich w Polsce, czy dochodzi nam kolejny gracz w Rzeczpospolitej, no, który będzie jednak miał wpływ na sytuację, ale niewątpliwie w Syrii wygrała Turcja. I Turcja jest nowym mocarstwem, które wygrywa i to już po raz drugi, co doprowadza do euforii, no większość komentatorów w Polsce wygrywa z Rosją, wygrała w Azerbejdżan, Armenia, to było zwycięstwo Azerbejdżanu i Turcji, a teraz moim zdaniem Turcja wygrywa po raz kolejny w Syrii, tyle tylko, no tutaj też mam wrażenie, że Erdoganem trochę też straszy się małe dzieci w Polsce, mówiąc o inflacji, kryzysie gospodarczym. Turcja to jest trochę taka jazda na rowerze, oni muszą iść naprzód, muszą się posuwać, bo inaczej po prostu z tego roweru spadną. Więc w 2025 roku spodziewam się kolejnych ruchów opanowania pewnie tej północnej Syrii. 3 miliony imigrantów syryjskich w Turcji, to Turkom się to bardzo nie podoba, chcieliby znaleźć jakieś rozwiązanie, może relokować tych migrantów z powrotem do tej Syrii, którą teraz no, poprzez te też oddziały syryjskie, których wspierają, czy razem z tymi oddziałami, no będą tam coś próbowali zorganizować i Turcja tu niewątpliwie wychodzi politycznie wzmocniona, bo oczywiście gospodarka, no i to, że tam mają gorsze drogi niż my infrastrukturę, no to to jest jakby inna sprawa, tak, czy że mają wyższą inflację i tym podobne rzeczy, ale politycznie Turcja zresztą tutaj nie mając wyjścia, no moim zdaniem trochę zaczyna konfrontować się z wymaganiami epoki i wygrywa drugą wojnę tak naprawdę, więc ja tak patrzę na Syrię i na to, co się tam rozgrywa. Natomiast jakby ta kwestia globalnego południa, ona idzie swoim torem, bo to jest perspektywa trochę dłuższa, to jest może mniej perspektywa, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, czyli jakiejś dynamicznej tutaj sytuacji gdzieś tam, nie wiem, na weselu, jak to w tych polskich przysłowiach, a bardziej jest to jednak siedzenie na wzgórzu i schodzenie z tego wzgórza wtedy, kiedy trzeba zmienić sytuację i przychylić gdzieś szalę na swoją korzyść i to Turcja moim zdaniem zrobiła już po raz drugi.
No, Turcja jest takim, powiedziałbym, w mojej opinii przynajmniej, takimi dużymi Węgrami, to znaczy polityka Turcji w sensie pragmatyzmu i otwarcia na różne strony i grania na różnych frontach, właściwie należałoby powiedzieć polityka Erdoğana, bo to tak naprawdę tym przywódcom węgierskiemu, Orbanowi, tureckiemu, Erdoğanowi trzeba przypisywać taką, a nie inną linię polityczną ich krajów. One są w gruncie rzeczy, co do metody, bardzo podobne, no bo rzecz jasna kierunki są inne, chociaż też nie tak do końca inne, ale co do metody, to jest bardzo, bardzo podobna metoda.
No, jeżeli byśmy teraz sięgnęli do filozofii chińskiej, to jest coś takiego jak Tao, które jest pewnym jakąś pewną idealną metodą, jakimś pewnym idealnym sposobem. Więc wszystko, co robimy w życiu, no jest jakaś idealna metoda, ale każdy z nas ma inną tą metodę. Więc cokolwiek byśmy nie robili, czy to jest komentarz w internecie, czy to jest artykuł publicystyczny, czy to jest jazda na rowerze wspomnianym, to dla każdego istnieje jakaś idealna metoda. I inna jest oczywiście dla Orbana, inna jest dla Erdoğana, pewnie inna jest w Polsce, ale są takie momenty w życiu, że widać, że ktoś się zbliża właśnie do tego jakiegoś takiego ideału uwarunkowanego no, otoczeniem, kontekstem, własnymi możliwościami i tak dalej. Bo to na przykład, moim zdaniem, różni bardzo Erdoğana od Orbana, to, że on będzie miał bardzo napięte relacje z Trumpem. No Orban teraz to wręcz wyrasta tutaj na jednego z głównych macherów, bo ma bardzo dobre stosunki w Waszyngtonie, a Erdoğan miał fatalne z Trumpem, więc tu będzie troszkę też inaczej. No ale są to, powiedzmy, przywódcy, którzy starają się w tych czasach drapieżnych państw jednak odnaleźć i walczą o interesy swoich krajów, z jakim skutkiem ostatecznie to się okaże. Natomiast no, musimy już skończyć z tymi zaklęciami w Polsce, że no nie wiem, że mamy ratować status quo, bo takie też czasami słyszę głosy na różnego rodzaju debatach, bo to nie zależy od nas, już mam wrażenie, i ten świat się będzie bardzo zmieniał. I tak będzie w 2025 roku, więc jeszcze niejedno nas zaskoczy.
Teraz porozmawiajmy chwilę o Rosji, no bo tak się prześliz nad tą Rosją i nad tym stwierdzeniem, że ona albo sama się osłabiła, albo ze strachu czy z osłabienia się wycofała z Turcji, albo że została zmuszona do wycofania. No właśnie tak nie do końca wiadomo właściwie, jak to było, a w dodatku się okazuje, że się nie do końca wycofała jeszcze. Ale jaki ten rok był dla Rosji, twoim zdaniem? Oczywiście głównie uwzględniając to, co się działo na froncie ukraińskim, ale nie tylko, bo przecież nam ten front przyćmiewa chyba spojrzenie globalne, a Rosja to jest dużo więcej, no to jest też jej gra z Chinami, to jest też w jakimś stopniu jej gra z Indiami, w jakimś stopniu gra ze Stanami Zjednoczonymi i cały czas nad tym gdzieś tam unosi się pytanie, wydaje mi się, że my to pytanie zadawaliśmy już też w naszym programie kilkakrotnie, choć może dosyć dawno ostatnio, to znaczy jaki jest właściwie status Rosji, jak on się zmienił w twojej opinii w tym mijającym roku, czy w tym powiedzmy dużym triu Indie, Rosja, Chiny. Czy Rosja jest wciąż graczem pierwszoplanowym, czy może już spadła na drugie miejsce, może na trzecie? Gdzie jest jako gracz w grupie BRICS? Czy jest jednym z absolutnie rozgrywających, czy może już nie? Jak to się zmieniło, twoim zdaniem?
Moim zdaniem jeszcze się nie zmieniło. Moim zdaniem 12 miesięcy albo nawet 24 to jest za krótki czas, żeby w jakiś sposób taki przesądzający wszelkie wątpliwości odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest proces dynamiczny i jego perspektywa, tutaj może oburzę wszystkich widzów, ale ona nawet wykracza poza kadencję, czteroletnią kadencję parlamentarną, czy nie wiem, rządów, poszczególnych rządów w Polsce czasami. To jest dynamiczny ład, który się kształtuje. No co wiemy z 2024 roku, to myślę, że nie będę, no niczego nie odkryję. No, nie odkryję Ameryki, mówiąc, że Rosja się jednak nie zamała i nie upadła pod wpływem tego wysiłku wojennego. Co gorsza, myślę, z punktu widzenia III RP i świata zachodniego zaczęła wywierać coraz większą presję na Zachód, więc uwidoczniły się różnice zdań. Myślę, że też i o to Rosji chodziło. Tak na dobrą sprawę, żeby te różnice zdań się uwidaczniały. Bardzo spowodowała bardzo duże napięcia w Europie Zachodniej odcięciem od tego taniego surowca. Bardzo ciężko to przychodzą Niemcy, a jak bardzo ciężko to przychodzą Niemcy, to również i bardzo ciężko za chwilę zaczniemy to przychodzić my. W związku z tym my patrzymy na wschód.
No to się już zaczęło dziać, o tym mówiliśmy w pierwszym odcinku, pierwszej części tego odcinka.
No właśnie, właśnie. My patrzymy i słusznie na wschód, że tam powstanie jakaś linia demarkacyjna, która będzie się rozciągać na tysiące kilometrów. Nie wiem, czy nie trzeba by zbudować chińskiego muru, ale Chińczycy kiedyś taki mur zbudowali na północy i też okazywało się, że jak były dobre momenty w historii cesarstwa, to tego muru nie trzeba było w zasadzie bronić, a jak były złe, to bronić go nie miał kto. I teraz nie wiem, czy Europa nie zbuduje takiego muru, czy tej linii demarkacyjnej na Ukrainie. I Rosja jakby swoimi działaniami do tego zmusza, czy zmusiła w 2024 roku. Więc i my patrzymy w tamtą stronę, ale też od zachodu z kolei widzimy, że słabnie ten konsens liberalny, że partie antyestablishmentowe też zyskują i to też jest wszystko efekt tych działań wojennych na Ukrainie i słabnie gospodarka, więc za chwilę zaczną się zmieniać społeczeństwa zachodnie i będzie z tym duży problem również w Polsce, o ile oczywiście w Polsce też nie dojdzie do jakichś gwałtownych zmian, bo tego też nie możemy...
Ale zmieniać się, Radku, w którą stronę? Jak uważasz, jaka to będzie zmiana?
No, w Stanach poszło to już radykalnie. Po prostu tam wygrał Trump, który mówi, że chce z Rosją zrobić deal i się dogadać. No więc w tym sensie, no, tu sytuacja jest dużo korzystniejsza chyba dla Rosji niż była, chociaż to się jeszcze okaże, bo Trump, no jeżeli Rosja dalej będzie odmawiać, a tak mówi często Dmitrij Pieskow, który mówi, że to jeszcze nie zaistniały te warunki, żeby Rosja tutaj siadała do stołu negocjacyjnego, to jeszcze nie jest to, chcemy więcej i to nas na razie nie satysfakcjonuje. Jak nas będzie to satysfakcjonować, to wtedy usiądziemy do rozmów. No, zobaczymy, jaka będzie reakcja Donalda Trumpa, bo jak rozumiem, to będzie trudno doprowadzić do... Tam podobno jakiś plan jest, no niektórzy twierdzą, że go nie ma, no 24 godziny, to już widać, że to chyba nie potrwa, tylko 24 dni, a może i więcej. No właśnie, więc tutaj sytuacja trochę się komplikuje z punktu widzenia, powiedziałbym, Zachodu, a z punktu widzenia Rosji nie, no bo ona prowadzi tą wojnę po to, żeby zmusić mocarstwa do tego, żeby one usiadły przy stole i uzgodniły jakąś nową formę globalnego ładu, w którym pozycja Rosji będzie większa niż była przed wojną na Ukrainie. No i w tym sensie zaczynamy mieć spory problem, bo jako Polska, no to się trochę jakby w tej rozgrywce przestaliśmy liczyć. Niektórzy twierdzą, że na własne życzenie, inni zyskują trochę w tym świecie drapieżnej polityki. No a my czekamy chyba tutaj, ale chyba mam wrażenie, że jednak nie na wzgórzu, że czekamy, ale jednak nie na wzgórzu na rozwój tego na sytuacji.
A ja myślę, że uchwyciłeś bardzo dobrze istotę tego, o co Rosji tutaj chodzi, bo myślę, że to umyka wielu osobom, które po prostu widzą tę wojnę w kategoriach za bardzo bezpośrednich, czyli no wiadomo, jest zajmowanie terenu, jest tragedia ludzi i tak dalej, są ginący żołnierze, ale tak naprawdę o co chodzi? Moim zdaniem też tutaj nie chodzi, czy może raczej drugorzędnym celem jest zajęcie terytorium. Najważniejszy cel strategiczny Kremla to jest to, co powiedziałeś. Ostatecznie wynegocjować taką sytuację, która podniesie o szczebel przynajmniej strategiczną pozycję Rosji. A czy to będzie polegało na przesunięciu granicy, czy to będzie polegało na jakichś zmianach traktatowych w jakikolwiek sposób, uzgodnieniach traktatowych, to już zobaczymy. To może mieć różne formy, ale najważniejsze jest to, żeby strategicznie ta pozycja Rosji, tak jak Rosja ją rozumie, a oni to wiążą bezpośrednio ze swoim bezpieczeństwem również, żeby ona została podniesiona. No i właśnie tutaj jest pytanie, jaką rolę w tym wszystkim Polska może odegrać i czy to się nie stanie naszym kosztem również. Ale jeszcze...
No, chciałbym... Samo mówię o zdrowieńczym szoku, że nasze pojawienie się gdzieś na wschodzie Ukrainy, czy wzięcie odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo, do czego nas namawia w prostych słowach Donald Trump, że to może być takim ozdrowieńczym szokiem. No może zostaniemy zmuszeni i może damy radę. No może zostaniemy zmuszeni i zdamy egzamin. Chociaż powiem szczerze, w 2024 roku jakoś nie widziałem zbyt wiele symptomów tego. I tylko jeśli pozwolisz, no pytałeś o Europę Zachodnią, no mam wrażenie, że ta presja też powoduje, to, że ten establishment trzyma się coraz gorzej. No, w Stanach wręcz upadł spektakularnie poprzez porażkę Kamali Harris, a w Europie Zachodniej to wisi na włosku. No, teraz Niemcy będą mieli wybory w lutym, pod koniec lutego i pewnie establishment te wybory wygra i się wybroni, ale to będzie znowu koalicja z SPD, które chyba brało udział w 6 z ostatnich 7 rządów niemieckich, więc tam ci Niemcy sobie głosują, a na końcu im tak zawsze wyskakuje Scholz albo jako wicekanclerz, albo jako kanclerz.
To jeszcze, wiesz, to jeszcze zobaczymy, dlatego że jak się przysłuchać przekazowi już przedwyborczemu przecież Friedricha Merca, czyli szefa CDU, to ten przekaz jest w dużej mierze kopią tego, co mówi pani Alice Weidel, czyli przewodnicząca AfD.
No to nie, jest... Mówią program, ale AfD pozostanie otoczone kordonem sanitarnym.
Najpewniej przez... tak, najpewniej tak.
Ale Merz jako prawdopodobnie przyszły kanclerz przejmie dużą część programu. Pewnie Weidel i AfD, no i to rzeczywiście masz rację, faktycznie to jest ważna rzecz, że może establishment się wybroni, ale przejmie dużą część programu, to już nie będzie ten sam establishment, co wcześniej.
Jeszcze chciałem wrócić na chwilę do Chin, bo wydaje mi się, że powinniśmy parę słów powiedzieć o wielkim chińskim przywódcy, nie wiadomo, być może dożywotnim Xi Jinpingu. Myśmy o nim kiedyś rozmawiali częściej przy różnych okazjach, bo no to było też przy okazjach wizyt w Pekinie europejskich czy zachodnich bardziej generalnie przywódców, ale jakbyś miał powiedzieć, podsumować ten rok dla Xi Jinpinga, co on oznaczał, to znaczy czy to była jakaś dalsza konsolidacja władzy, o co przecież Xi Jinping był oskarżany, że on próbuje zlikwidować te różne takie próby udemokratyczniania tego systemu chińskiego. Jak Xi Jinping sobie radził w tym roku?
No właśnie, myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie i skoro w naszej pierwszej rozmowie pochwaliłeś się swoim tekstem w noworocznym wydaniu Do Rzeczy, no to ja też pochwalę się swoim tekstem w dzienniku Gazeta Prawna, gdzie odpowiedziałem mniej więcej na to pytanie, które zadałeś. No i moja interpretacja jest taka, że cały nasz dramat w ocenie Chin polega na tym, że chcemy je zaszufladkować i tak samo myślę, że i Xi Jinpinga, ale w ogóle mamy taką tendencję w analizie polityki międzynarodowej, że chcemy to bardzo zredukować i gdzieś ubrać w jakąś jedną teorię. A to nie jest takie łatwe, bo dlatego użyłem metafory opery syczłańskiej. Opera syczłańska to jest takie widowisko, w którym aktorzy śmigają po scenie i wykonują tam różne akrobacje i zmieniają bardzo szybko i bardzo dynamicznie maski. Tak? To jest, ja tego może nie będę tutaj prezentował, zresztą chyba nie za bardzo potrafię, ale to jest tak, że zakażesz jedną maskę, drugą i nawet się nie orientujesz, która to jest maska, kiedy, jaka to jest sekwencja i która będzie następna. Wydaje mi się, że takie są Chiny w tym okresie drapieżnych państw, że te maski się co chwilę zmieniają. No jedna maska no to jest maska, powiedziałbym, zatroskana czy trochę przygotowana na eskalację napięcia ze Stanami Zjednoczonymi. Już w momencie wyboru Trumpa wprowadzono nowe pakiety stymulacyjne i Chiny walczyły z powodziami przez kilka tysięcy lat i Trump jest taką powodzią, na którą się szykują Chiny. To jest jakby jedna maska. Do tego wiele problemów też wewnętrznych, którymi trzeba cały czas zarządzać. Ale jest i druga maska, to jest maska innowatora, takiego gracza w Weichi, mówimy w kropki, który obstawił pola na szachownicy, których nikt nie widział wcześniej, a Chiny widziały to 10 lat temu. I teraz jeżeli spojrzymy na nowe technologie, tak jak robotyka, medycyna, branża kosmiczna, branża kolejowa, także branża zielonych energii, tylko teraz uwaga, tu nie ma żadnej ideologii, bo Chiny grają na dwa fronty, więc jeżeli będzie zielony ład, to wygrywają, a jeżeli nie będzie zielonego ładu, to też wygrywają, bo cały czas konstruują te elektrownie węglowe i tak dalej, więc i Chiny się do tego przygotowywały 10 lat, obstawiły te pola i dzisiaj w wielu tych branżach no, przodują, tak? Czy sztuczna inteligencja też, bazy danych i tak dalej, technologie informacyjne. Chiny są tu albo liderem, albo są zdecydowanie czołówce. Europa ponosi spektakularną klęskę. Elektryczny Mercedes się nie sprzedał w październiku ani jeden w Chinach, a od 1 lipca do 31 października sprzedało się 18 elektrycznych Mercedesów na całe państwo środka. I to pokazuje, jak wielka jest...
Wow!
Tak, tak, to jest wielka klęska tego auta w konkurencji z lokalnymi chińskimi firmami i z Tesną Ilona Musk, tak? Bo Musk sobie nieźle radzi w Chinach i nieźle sprzedaje. a Mercedes poniósł klęskę. Oczywiście oni tam jakby wprowadzają korekty, mówią, że 2025 rok będzie lepszy, ale 2024 był po prostu spektakularną klapą. I to Chiny, to jest druga twarz Chin jako innowatora, które dominują w tych nowych branżach. I mamy trzecią twarz Chin, no to jest twarz tego chirurga. No, często o tym rozmawiamy w ramach Nadwiślańskiego Krosu u Ciebie na kanale, że to jest operacja chirurgiczna, zmiana globalnego ładu. I to Rosja jest takim, powiedziałbym, skalpelem, który wyrąbuje tą przestrzeń dla tego nowego układu. Rosja na przykład w ramach BRICS stworzyła giełdę zbożową, tak? Tu giełda zbożowa to oznacza, że na przykład kraje tego globalnego południa czy kraje BRICS, no będą one decydować w dużym stopniu, już może nawet w większym stopniu, one będą skupiać władzę, jeżeli chodzi o rynki, te spożywcze rynki zbożowe. To jest duża zmiana na przykład, tak? I teraz jak to oceniać, czy tam Rosja jest numer 2, 3 czy 5 w BRICS, no generalnie następuje nowy układ. Ale za tym wszystkim jest chirurg chiński, moim zdaniem, które w sposób taki delikatny stara się ten globalny ład zaprojektować, żeby nie było tutaj krwotoku. Pamiętajmy, że ostatnie 200 lat w Chin to są i ofiary, i tam naprawdę wielu ludzi zginęło w czasie wojen, chaosów, różnych kampanii ideologicznych i tak dalej, i tak dalej. I Chiny chcą to zrobić delikatnie. Rosja robi to tak mocno siłowo, a Chiny chcą to zrobić delikatnie. To jest trzecia twarz i powiedziałbym, że czwarta, no to jest ta twarz właśnie kogoś obserwującego na tym wzgórzu, co się dzieje, no i może być piąta, to jest jakieś zaangażowanie większe, ale nie powiedziałbym, że nawet militarne, bo Chiny mają ogromne zasoby, mogą te zasoby w pewnym momencie zaangażować, mogą to być zasoby technologiczne, finansowe i zmienić jakby sytuację, o czym zresztą wiedzą zachodni Europejczycy, bo chcą z Chinami o tym cały czas rozmawiać, no ale Chiny cały czas na tym wzgórzu siedzą i nie chcą zejść. Więc ja bym powiedział, że to jest pięć twarzy Chin i pięć twarzy Chin Xi Jinpinga, które zmieniają te matki.
Wyobrażam sobie, próbuję sobie wyobrazić, bo wydaje mi się, że widziałem kiedyś na YouTubie scenę z takiej syczuańskiej opery i rzeczywiście ci aktorzy w jakimś nieprawdopodobnym tempie wręcz, to jest element takiego tańca, oni zmieniają te maski i to naprawdę jest, no to jest cała umiejętność, której się trzeba nauczyć i w polityce Chiny to już potrafią, jak się okazuje. Więc to rzeczywiście jest niesamowite osiągnięcie. Ale w takim razie jest jeszcze jedno pytanie. Myśmy dawno o tym nie rozmawiali, a chyba jeszcze na początku 2024 roku ta sprawa się pojawiała w odniesieniu do Chin. To znaczy, zastanawialiśmy się, czy jest możliwe, żeby Chiny dokonały uderzenia na Tajwan. I mamy przed sobą 2025 rok. Gdzie ta sprawa twoim zdaniem w ogóle jest? Czy jest takie prawdopodobieństwo w nadchodzącym roku, czy raczej to były strachy na lachy, że tak powiem, może raczej strachy na Tajwańczyków, czy i tak pozostanie, czy nie?
Moim zdaniem zawsze jest taka możliwość, ale ona jest możliwością numer 3, 4, dlatego że możliwością numer 1 jest generalnie ewentualna blokada wyspy, gdyby Chiny zeszły ze wzgórza. Więc po pierwsze ja w ogóle uważam, że Tajwan jest powodem, dla którego Chiny mogłyby ze wzgórza zejść, że to jest tak ważna sprawa, tak prestiżowa, tak istotna, że jeżeli będzie, no weźmy w cudzysłów to, co teraz powiem, kwestia ostatecznego rozwiązania kwestii Tajwanu, to Chiny się mogą ruszyć, tak? Może one czekają na jakąś propozycję, tak? Co z Tajwanem? Dostajemy wolną rękę w kwestii Tajwanu czy nie? Jak nie dostajemy, to siedzimy na wzgórzu i zajmujemy się swoimi sprawami. Ale to jest na pewno kwestia, tego nikt oczywiście nie powiedział wprost, ale to myślę, że wynika z tych setek oświadczeń dyplomatycznych i wykonywanych ruchów, które obserwowaliśmy w 2024 roku i w 2025 będzie tak samo. Znaczy, to jest najważniejsza sprawa i dyplomacja chińska wszystkie rozmowy właściwie zaczyna od Tajwanu. Jeżeli pojawi się szansa na rozwiązanie kwestii Tajwanu zgodnie z wolą Pekinu, to on się może ruszyć i zejść ze wzgórza. I teraz to jakby jest pierwsza kwestia, druga to jest ta blokada, moim zdaniem to jest dużo bardziej istotne, no i trzecia kwestia jest teraz, co zrobi Trump, no bo czy na przykład, no może Chiny wbrew swojej woli będą musiały z tego wzgórza zejść, tak, w kwestii tak prestiżowej i tak czułej jak Tajwan, to może będzie tak, że nie będą chciały, a będą musiały na przykład, więc ta kwestia zawsze jest no, przedmiotem jakiegoś sporu, jest w tej kulturze politycznej i na tej liście priorytetów chińskich kwestią numer jeden, no fundamentalną powiedziałbym. Natomiast no pewnie gdyby Chińczycy mieli możliwość wyboru, to będą czekali na taki moment, kiedy ta sprawa jakby no trochę jak w tej rozgrywce w kropki, no jak już wygrywasz, to wtedy po prostu jest efekt domina i wszystkie te aktywa same wpadają ci w ręce, tak? Ale no Chińczycy są cierpliwi, no ale to jeszcze pewnie jest długa gra. Nie sądzę, żeby to było to rozbicie banku, żeby do niego doszło w 2025 roku. To może być po prostu długi marsz jeszcze i też nie wiadomo, jaki będzie ostateczny rezultat. I myślę, że nikt się nie ekscytuje tak bardzo w samych Chinach, jak się ekscytuje tym zachodnia prasa. I mam wrażenie, że my się już bardziej ekscytujemy tym Tajwanem niż sam Pekin się ekscytuje. I mam wrażenie, że nawet już ludzie na Tajwanie są też dużo, dużo w tej kwestii spokojniejsi niż my.
A ta gra w kropki to jest jakaś specyficzna gra chińska?
No tak, ale japońska też, bo wielu arcymistrzów też jest Japończykami. Po japońsku się to nazywa Go i w przeciwieństwie do szachów to też polecam jakby uwadze, bo moim zdaniem ona bardzo wiele tłumaczy, jeżeli chodzi o sposób pojmowania polityki międzynarodowej przez Azjatów. Chodzi o uzyskanie pozycji, znaczy przewagi pozycyjnej. Znaczy nie gra się na wybicie figur, tak jak w szachach, tylko gra się na opanowanie pewnych pozycji, pewnych pól, co daje przewagę pozycyjną i czasami ona jest nawet niewidoczna. Czasami jedna kropka może diametralnie jakby zmienić obraz gry i jej wynik. W szachach no to widzimy, że ktoś już wybija figury, ma przewagę, że to już maks, co możemy osiągnąć, to remis, a w gra w kropki uczy też pokory, bo jeden ruch może całkowicie wywrócić szachownicę, no jeżeli tak możemy powiedzieć, więc no, warto się tą grą zainteresować. Myślę, że to jest bardzo użyteczne narzędzie analizowania tego, co robią Azjaci, jak pojmują politykę międzynarodową.
Jeszcze jedna kwestia, o której musimy powiedzieć, przewidując sytuację na 2025 rok, kwestia, która się oczywiście tu przewijała już wielokrotnie w naszej rozmowie, czyli poczynania, plany nowej administracji Donalda Trumpa, której inauguracja, przypominam, mniej więcej w połowie stycznia. I no właśnie, jak twoim zdaniem ta administracja sobie poradzi z tymi wyzwaniami w konfrontacji z Chinami, z globalnym południem, z Indiami, z sytuacją w Syrii, z sytuacją na Ukrainie?
No tutaj myślę, że są trzy warianty, ale też nie będę odkrywczy, jak powiem, że poradzi sobie lepiej, albo poradzi sobie gorzej, albo no, zajmie się trochę innymi sprawami, pójdzie jakby obok tego. No jednak jest ruch w Ameryce, coś się zmienia. No, ta poprzednia administracja, wydaje się, że tak to ocenili też wyborcy, że trochę gdzieś tam się zasklepiła w tych takich swoich przyzwyczajeniach i że to nie do końca działało. Jakby dalej był Biden i Kamala Harris, to tak mam wrażenie, że to się stało już przewidywalne bardzo dla Chińczyków też i to tak by powoli następowała ta erozja tego globalnego ładu, a Trump będzie to próbował odwrócić, czy on będzie przede wszystkim starał się obronić pozycję Ameryki. Ale teraz pytanie jest, jak on będzie to rozumiał, bo może on na przykład podejdzie do tego pragmatycznie czy biznesowo, tak jak na przykład NBA, które już wróciło do rozgrywania meczów koszykarskich w Chinach i już tam będzie grało, była kłótnia akurat o region autonomiczny Hongkongu, ale wracają i będą grali w regionie autonomicznym Macao. Co oni grają? Oni są bardzo pragmatycznie nastawieni, tak samo Elon Musk, który ma przecież mnóstwo biznesów w Chinach, w tym fabrykę samochodów elektrycznych pod Szanghajem i to całe otoczenie Trumpa, no to są ludzie bardzo też probiznesowo nastawieni, więc może oni uznają...
Ja tutaj, przepraszam, tylko dorzucę, to jest taka ciekawostka, że wtedy, kiedy ustalano, jakie mają być cła na chińskie samochody sprowadzane do Unii Europejskiej, to objęło to również Teslę, no ze względu właśnie na tę chińską produkcję, ale Tesla dostała w ramach tych zróżnicowanych taryf najniższą taryfę. Oni dostali najmniejsze cła.
Tak, oni dostali 7% około. Tam to, chyba była jedna chińska firma, która dostała 7,9%, a już nie pamiętam, która. Znaczy, musiałem sobie przypomnieć, tam większość dostała 17-19%, trochę więcej niż Musk, ale były też takie, co dostały 40%. Ale no tak, ale jakby tutaj wniosek, jaki z tego wynika, jest taki, że są ludzie probiznesowi, pragmatyczni i może oni powiedzą, słuchajcie, zajmijcie się może na konferencjach, w akademii, tymi rozważaniami o globalnej hegemonii, bo my po prostu tutaj chcemy zająć się tymi widokami z pasa rdzy, no i zająć się też tymi biznesami tej nowej elity i my się tu jakoś poukładamy w ten sposób. No to by było trochę, myślę, że też rozczarowanie dla Polski, no, która liczy, czy widzi w Ameryce takiego hegemona i spodziewa się, że Donald Trump jest takim neokonem trochę, że on będzie walczył o tą hegemonię amerykańską, ale równie dobrze może się okazać, że to jest w ogóle inna wizja, że on inaczej postrzega Amerykę w XXI, wcale bym nie był zdziwiony. No i teraz pytanie, czy to zadziała i pytanie, czy to oceniać jako klęskę, czy jako sukces. No to też myślę, że wyjdzie w praniu. Jest też pewne ryzyko, które się za tym kryje, które polega na tym, że no to są nowi ludzie, tak? Często nie mający tam doświadczenia, no to jest ta wymiana elit, tego oczekuje społeczeństwo i to daje pozytywny zawsze impuls, ale też nie wiadomo, jak ci ludzie się ostatecznie sprawdzą, bo w czasie pierwszej kadencji no widzieliśmy, że tam Trump często zmieniał tych współpracowników i tam była duża rotacja. Nie wiadomo.
On nie ma oporów przed tym. Jak ktoś się nie sprawdza, to wylatuje po prostu natychmiast.
No tak, tylko w sensie takim, czy on utrzyma jakąś stabilność, czy będzie ciągły chaos, bo tam już przedstawiano go jako takiego gościa, co w białym szlafroku gdzieś tam biega po białym domu i wszystkim krzyczy. To, czy to będzie, oczywiście sama rotacja, sama z założenia nie jest zła, no jeżeli ktoś nie dowozi, czy nie robi wyników, no to wylatuje, to okej, tylko czy to się nie przerodzi w jakiś chaos. Ale też może Donald Trump odnieść wielki sukces, chyba zdaje się, że doprowadził, jeszcze w ogóle nie rozpoczął swoich rządów, a już doprowadził do jakichś przetasowań w Kanadzie, bo pogroził po prostu wojną celną i tam już spowodowało to ogromne reperkusje. Tajwan też już zadeklarował, że będzie kupował amerykańską broń, że zwiększy te zakupy. Na razie jeszcze opiera się Meksyk, no mówi, że Trump blefuje, że to wszystko są strachy na lachy. No on opanował do perfekcji pewną technikę jeszcze z czasu swojej chyba działalności jako deweloper w Nowym Jorku, że on tam opowiada niestworzone rzeczy, a potem z tego schodzi, ale to i tak jest wyżej niż to, co mógłby osiągnąć, gdyby negocjował nie używając tego triku. Więc zobaczymy, no czas pokaże to wielkie zmiany przed Ameryką, bo chyba wszyscy się tutaj zgadzamy, no myślę, że i ty się zgadzasz i nasi widzowie, że to jest zmiana epokowa, że to nie jest po prostu zwykłe wahadło wyborcze chyba w Ameryce, tylko że to jest już zupełnie nowy paradygmat. Nawet jeżeli spojrzymy na te nowe elity amerykańskie, no to też jest dla mnie ciekawe, że oni będą prowadzić te biznesy, bo tam Musk chyba nie rezygnuje.
Bardzo podobnie o tym mówił też właśnie jako o takiej zmianie, no, znacznie głębszej niż zwykła zmiana wyborcza, mówił na moim kanale pan profesor Zbigniew Lewicki.
No właśnie, ja się zgadzam tutaj z panem profesorem, że to jest wielka zmiana, tego oczekiwali wyborcy amerykańscy i to też oznacza to, że ten poprzedni paradygmat się wyczerpał i tworzy się jakiś nowy. No i jestem ciekaw właśnie, co z tego wszystkiego wyniknie. I te trzy scenariusze, no albo to będzie mega sukces Ameryki, w tym sensie, że ona będzie, pokaże to moc samoreformowania się, tak, bo to jednak Amerykanie mówią, że na tym polega demokracja, że mówimy sobie przykre rzeczy, że się po prostu nie bawimy w jakieś tam polityczne poprawności, a jak zaczęliśmy się bawić w polityczne poprawności, to trzeba było to zmienić, żeby był ten ozdrowieńczy szok. No i że się samo zreformują i wywrą taką presję na całej społeczności międzynarodowej, że zachowają ten status hegemona, no to jest scenariusz numer jeden. Moim zdaniem będzie dużo trudniej, bo mam wrażenie, że dużo mocniejsi są ci rywale już, oni rośli przez te ostatnie lata i też Trump może chcieć robić wszystko naraz, to znaczy uderzać i w Meksyk, i w Kanadę, i w Europę. I wtedy to byłaby porażka, no gdyby to połączyć jeszcze z tym, że przychodzą ludzie zupełnie nowi, no też mogą sobie nie poradzić i tak dalej, i tak dalej. I też ten czas będzie szybko upływał, bo teraz to jeszcze oni nie sprawują władzy. Przecież już mam wrażenie, że jak on ogłasza te konferencje w Mar-a-Lago, to niemalże już to już jest jakaś forma zarządzania, bo wszystko, co on powie, to już ma skutki globalne, ale jak już się wprowadzi do tego Białego Domu, to moim zdaniem zacznie być dużo, dużo trudniej, więc początek będzie miał pewnie piorunujący, no ale to jednak jest dłuższy czas i wcale bym się nie zdziwił, to może tak skonkluduję odpowiedź na to twoje pytanie, jakby po prostu Trump zaskoczył po prostu wszystkich i wymyślił jakiś taki paradygmat, że że to będzie jakaś forma po prostu jednego wielkiego globalnego biznesu i że on się tam nie będzie chciał w jakieś wojny wikłać, tylko to taryfy handlowe czy tam cele nakładamy na was wtedy, kiedy wy nakładacie na nas i że on będzie w taki prosty sposób starał się tym zarządzać i że to no tak to będzie wyglądać, że on będzie raczej taką siłą deeskalującą niż eskalującą, ale zaczekajmy. No myślę, że za rok, jak porozmawiamy w podsumowaniu 2025 roku, to wszystko będzie już jasne.
Ja mam dla ciebie być może trudne zadanie na sam koniec naszej rozmowy. Zastanawiam się, jakim chińskim, nie wiem, azjatyckim, może szerzej, powiedzeniem, anegdotą, opowieścią, przypowieścią, historią, legendą mógłbyś podsumować, ale nie to, co się wydarzyło, tylko to, co twoim zdaniem się może wydarzyć w 2025 roku. Czy coś takiego przychodzi ci do głowy?
Przychodzą mi do głowy dwa chińskie przysłowia. Pierwsze to jest Luan Shi Chu Yin Xiong i to oznacza, że chaotyczne czasy rodzą wielkich bohaterów. I mi się wydaje, że taki bohater się pojawił w 2025 roku, którego dzisiaj nie znamy. Bo to są czasy chaotyczne i one rodzą wielkich bohaterów. Druga rzecz, którą mógłbym powiedzieć, lepiej jest być, nie wiem, czy się z tym zgodzisz i czy się zgodzą nasi widzowie, ale jest takie chińskie przysłowie, lepiej być psem w czasie pokoju niż człowiekiem w czasie wojny. Że wojna jest zawsze porażką i te najbardziej negatywne, złe, te prymitywne instynkty jakby wydobywa z człowieka i lepiej być psem w czasie pokoju niż człowiekiem w czasie wojny. A trzecia rzecz to są refleksje tangowskiego urzędnika, który na dworze u Tangów no, odpowiadał tam za kwestie bezpieczeństwa, powiedzmy, i on miał ciekawą maksymę, bo spisał takie swoje refleksje na temat rządów, natury ludzkiej i tak dalej i twierdził, że w czasie pokoju odsuwaj mądrych ludzi jak najdalej w czasie pokoju, ale w czasie wojny jak najbliżej. Czyli jak są czasy spokojne, jak są czasy pokoju, to ci rozsądni ludzie, ci mądrzy ludzie muszą być jak najdalej. Ale jak są czasy wojen, niepokojów, to muszą być jak najbliżej.
Muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba to drugie przysłowie, które powiedziałeś i to bym zadedykował wszystkim naszym widzom do poważnego rozważenia. Lepiej być psem w czasie pokoju niż człowiekiem w czasie wojny. Miejmy nadzieję, że nie przyjdzie nam testować prawdziwości tego powiedzenia, ale warto je sobie przyswoić. Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie w drugiej części najnowszego odcinka Nadwiślańskiego Krosu. No i przy okazji najlepsze życzenia dla naszych widzów na nowy rok, oby on się okazał przynajmniej nie gorszy również międzynarodowo, no i żebyśmy my mieli co komentować w naszym programie.
A ja proszę Państwa, chciałbym tylko jeszcze może zapowiedzieć to, żebyście zadbali może o swoje psy i wyprowadzili je na spacer, zadbali też o koty i również wszystkiego najlepszego w nowym 2025 roku. No będzie się na pewno dużo działo, myślę, że nieraz jeszcze to skomentujemy. Wszystkiego dobrego i do siego roku.
Do zobaczenia.